o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. W styczniowych poradach zdrowotnych, zaznaczam to, styczniowych, spotykamy się pierwszy raz w nowym roku. Zacznę od życzeń noworocznych, dobrego roku dla nas wszystkich, dużo serdeczności w tym nowym roku, dużo pokoju, spokoju, tradycyjnego zdrowia, bo niektórzy mówią, że to bardzo ważne. Owszem, bardzo ważne, ale ważny jest też spokój w naszych sercach. Po raz drugi gościmy w poradach zdrowotnych panią dr Magdalenę Sudę-Caus. Witam pani doktor serdecznie.
Witam serdecznie, witam państwa.
Tak, pani doktor jest neonatologiem. Ci z państwa, którzy słuchali naszego programu zdrowotnego w grudniu, to wiedzą, że mówiliśmy wtedy o okresie noworodkowym, o rozwoju dziecka zaraz po urodzeniu, o ocenie tego rozwoju. Pani doktor z takim dużą serdecznością i emocją mówiła o tym cudzie natury, o narodzeniu dziecka. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy pani doktor porozmawiały o wcześniaku. Myślę, że statystycznie tak to wygląda, że coraz więcej rodzi się wcześniaków, czy tak?
Tak, zgadza się. U nas w Polsce jest to około 7% wcześniaków, tak naprawdę, jeżeli chodzi o porody w Polsce. Może zacznę od tego, że sam wcześniak to jest dzieciątko, które rodzi się od 22 tygodnia ciąży do 37 tygodnia ciąży. Czyli każde dziecko urodzone przed 37 tygodniem ciąży możemy nazwać, że jest wcześniakiem.
A tak nieraz potocznie ludzie mówią między sobą, że jest okres taki, gdzie urodzenie wcześniaka jest bezpieczne, a jest okres, gdzie jest niebezpieczne bardziej.
To niebezpieczne może być związane rzeczywiście, im dziecko jest wcześniej urodzone, tym mamy większe ryzyko powikłań, rzeczywiście. I wcześniaki dzielimy na skrajne wcześniaki, te poniżej 28 tygodnia ciąży. Jest też druga definicja, takie poniżej 32 tygodnia ciąży, czyli takie wcześniejsze, te wcześniaki. Natomiast też są takie dzieci, one nazywamy late preterm, czyli późne wcześniaki. I to są rzeczywiście dzieci powyżej 34 tygodnia ciąży. Natomiast rzeczywiście każdy wcześniak wymaga tej pomocy neonatologa. To jest zawsze dziecko, które w adaptacji troszeczkę tej pomocy naszej potrzebuje. Tak.
Czyli ja rozumiem, że jeśli rodzi się wcześniak, to wtedy już pani jest przy porodzie.
Tak.
Na co pani zwraca wtedy jakąś szczególną uwagę, na coś? Czy po prostu pani jest i czeka pani, jak się to dzieciątko urodzi?
Znaczy wrócę też do naszego poprzedniego programu. Generalnie rutynowo sprawdzamy zawsze to samo, tak? Bo musimy być przygotowani na każdy poród. Wcześniak wymaga rzeczywiście trochę bardziej tej delikatności w naszej pomocy niż taki noworodek donoszony, bo noworodek donoszony już jest przygotowany do życia, tak, do rozpoczęcia tego życia. Natomiast wcześniak rzeczywiście on, jak sama nazwa wskazuje, przed terminem porodu jeszcze i poniżej 37 tygodnia te układy są jeszcze niedojrzałe, stąd wymaga jakby naszej takiej większej delikatności. No to co mówiłam, przede wszystkim zapewnienia ciepła odpowiednio. No i jeżeli chodzi o sam układ oddechowy, to tu też musimy rzeczywiście przypilnować. Te dzieci też mają niedojrzały układ oddechowy, stąd jakby bardziej skupiamy się rzeczywiście na tym, żeby ta adaptacja przeszła łagodniej u tego dziecka i tu rzeczywiście często wymaga naszej pomocy.
Czyli tutaj też jest oceniana skala apgaru
tak,
u wcześniaczków?
Tak, zgadza się. Tu najczęściej rzeczywiście dajemy ten apgar 8-9, bo zwykle to napięcie u wcześniaków jest obniżone. To jest naturalne, bo napięcie u wcześniaków zwykle jest obniżone. Im wcześniak jest bardziej skrajny, tym rzeczywiście ma zwykle niższą tą skalę apgar i tym wymaga jakby więcej zabiegów po porodzie. No tak naprawdę wcześniaki to jest duża grupa dzieci, bo te dzieci to są od 500 gramów, tak? Czasem też i takie mniej niż 500 gramów, jeżeli to są dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną. Hipotrofia to jest taki termin, który nazywamy na dzieci, które są za małe w stosunku do wieku płodowego. Czyli w wyniku jakiejś niewydolności łożyska czy choroby samego dziecka, to dzieciątko za mało przyrasta na masie w ciąży, w brzuszku mamy, tak? I wtedy te dzieci są jeszcze mniejsze. Także mamy takie wcześniaczki od 500 gram, no 500-1500 gramów, do odpowiednio nawet i 3 kilo, jeżeli to jest 36 tydzień, to może być 3 kilo. Natomiast też, jeżeli mamy mamę z cukrzycą, tak, to tu mamy predyspozycję z kolei do za dużej masy ciała u dziecka, no to takie wcześniaki czasem też potrafią w 36 tygodniu mieć 4 kilo. I taki poród rzeczywiście, czy ciąży trzeba zakończyć cięciem cesarskim, żeby nie było gorszych powikłań u dziecka w wyniku porodu siłami natury.
To się dzieje u kobiet, które mają cukrzycę ciążową.
Tak, cukrzyca ciążowa.
Też cukrzyca typu 1 mam w ciąży też będzie.
Z cukrzycą przedciążową, to nazywamy ogólnie to z cukrzycą ciążową, tak.
Tak. A proszę powiedzieć, wszystkie wcześniaczki trafiają do inkubatora?
Zależy od procedur szpitala, tak? Akurat w szpitalu u nas w Kaliszu wszystkie, my wszystkie dzieci, noworodki donoszone, jeżeli to są akurat poród z cięciem cesarskim, to rzeczywiście wkładamy do inkubatora. Natomiast jeżeli to są dzieci powyżej 34 tygodnia życia, no to i są rzeczywiście duże i widzimy, że ta adaptacja u nich przechodzi w granicach takiej normy, można by tak nazwać, to wtedy też zostawiamy te dzieci z mamą.
No i w tych pierwszych dniach, jak jest to dziecko wcześniaczek monitorowany? Wiem, że to znów zależy od tego, w którym tygodniu, prawda, się urodziło, ale proszę powiedzieć.
To tu może podzielę dzieci generalnie właśnie na te dzieci skrajne, tak, czy z ciężką niewydolnością oddechową, czy umiarkowaną niewydolnością oddechową, bo to jest pierwsze co patrzymy na dziecko? Na dojrzałość i na pierwszy oddech. Także ponieważ układ oddechowy on się rozwija w trakcie ciąży, generalnie od 16 do 26 tygodnia ciąży, wtedy to jest taki moment, gdzie może nastąpić wymiana gazowa w płucach. To jest taki okres kanalikowy, to się nazywa w płucach, tak specjalistycznie nazywając. I wtedy ta wymiana gazowa może nastąpić, dlatego wtedy dopiero płuca mogą być w jakikolwiek sposób wydolne, tak? A tak naprawdę dzieci, które przeżywają to dopiero 22 tygodnia, to jest taka strefa 22-25 tydzień. To są ekstremalne, to są dzieci z wcześniaki, które naprawdę wymagają bardzo dużo zaangażowania całego zespołu położnych, pielęgniarek i lekarzy, neonatologów, żeby takie dziecko odpowiednio wyprowadzić z jak najlepszym rokowaniem, tak? I w jak najlepszym zdrowiu przy tych wszystkich niebezpieczeństwach. Dlatego jakby to, co jest najważniejsze, to my patrzymy rzeczywiście tutaj na oddech, na układ oddechowy i tym dzieciom już od pierwszych chwil życia zwykle musimy zapewnić wsparcie oddechowe.
Właśnie chciałam zapytać o respirator.
Tak, respirator to jest w ogóle główny sprzęt, który jest na intensywnej terapii noworodka i oddziałów neonatologicznych. I ten respirator to jest właśnie, to jest terapia oddechowa, która zapewnia, jakby odciąża to dziecko, tak, jeżeli chodzi o trzymanie odpowiedniej czynności życiowych, jakim jest też oddychanie, tak, więc zwykle te dzieci są zaintubowane i wtedy respirator jakby podaje powietrze do płuc noworodka, czasem z tlenem, bo płuca dziecka są tak niedojrzałe, tak niewydolne, tak z różnymi jednostkami chorobowymi, że respirator podaje to powietrze i odpowiednio też zapewnia takiemu dziecku wydech. Jeżeli chodzi o wsparcie oddechowe, też jeszcze rozróżniamy i bardzo ważne jest obecnie w intensywnej terapii noworodka tak zwane nieinwazyjne wsparcie oddechowe, bo ono jest troszeczkę, powoduje mniej powikłań niż mechaniczna wentylacja, czyli to, o czym mówiłam, o intubacji dziecka i o prowadzeniu tego oddechu przez respirator, to tak samo respirator ma różne funkcje i zapewnia takiemu dziecku przez noski dopływ powietrza z tlenem i z tak zwanym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym. To jeszcze jest takie specjalistyczne, dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu noworodka nie zapadają się jakby drogi oddechowe i on może, tak jak my bierzemy oddech, tak samo noworodek może dzięki temu wsparciu też brać, własnym ma napęd oddechowy, a jakby respirator mu wspomaga ten oddech. I to są takie noski zakładane dziecku, bo jeszcze tak chciałam wspomnieć, że tak naprawdę noworodki głównie oddychają przez nos. Przez usta tylko, kiedy płaczą. Mamy też taką jednostkę jak zarośnięcie noży u noworodka, noży tylnych u noworodka. To jest wada wrodzona. Wtedy dzieci zwykle płaczą, bo próbują wziąć oddech. Tak. Natomiast noworodki fizjologicznie oddychają przez nos.
Proszę powiedzieć, jak długo dziecko jest pod respiratorem? Jak to oceniacie, kiedy się poprawia ta wydolność oddechowa? Jak...
Noworodek jest pod respiratorem tak długo, ile wymaga.
Tak, właśnie dlatego zapytałam, jak to oceniacie.
I tą terapię stopniujemy. Tak? Generalnie teraz jest taki trend u neonatologów, że jak tylko zaintubuję, to próbuję go jak najszybciej rozintubować. Bo jak próbuję do czasu, do kiedy dziecko samo będzie w stanie oddychać. I na początku to też jeszcze mamy taki niesamowity, jeżeli chodzi o wcześniaki, preparat typu surfaktant, to się tak nazywa surfaktant, to jest taka substancja, która pomaga dziecku rozprężyć płuca, tak? Bo dziecko, ponieważ ma niedojrzałe płuca, stąd on ma niedobór surfaktantu. To jest taka substancja, która jest produkowana przez komórki w układzie oddechowym i ona jest produkowana tak naprawdę dopiero około 32 tygodnia ciąży w odpowiedniej ilości. Oczywiście wcześniej też już jest rozpoczynana na wcześniejszych etapach ciąży, ale tak naprawdę jest produkowana, a do pęcherzyków płucnych, czyli do tej przestrzeni w płucach, jest wydzielana przez te komórki dopiero w 34-35, czyli wtedy dopiero możemy mówić, że dziecko jest w stanie samo oddychać w naszych warunkach, tak? A każde dziecko wcześniej, niestety my to musimy jako neonatolodzy i cały zespół temu dziecku pomagać. I teraz to wygląda tak, że naprawdę dzieci wcześniaki, one są niesamowite. One mają taką wolę życia i nigdy się nie przewidzi z każdym dzieckiem. Każdy jeden pacjent to jest naprawdę sztuką, żeby mu pomóc, w którym momencie on wymaga respiratora, w którym nie. Bo jednemu dziecku uzupełnimy ten surfaktant, tą substancję i to odpowiednio to w laryngoskopie podajemy do płuc bezpośrednio. Tak? I dzięki temu możemy rozprężyć te płuca, uzupełnić mu niedobór surfaktantu i czasem takie dziecko po kilku godzinach możemy go już rozintubować i wtedy zostawić go, to co mówiłam, na tym nieinwazyjnym wsparciu oddechowym. Natomiast na tym nieinwazyjnym wsparciu oddechowym to już dzieci troszeczkę dłużej wymagają. One wymagają dłużej. Jest jeszcze też jeszcze taki trzeci metoda też wentylacji szybkim przepływem tlenu. To też jest jakby taki jeszcze mniejszy stopień tej wentylacji, ale też jakby wchodzi w ten worek takiej wentylacji nieinwazyjnej i to w tym momencie dziecko tak naprawdę, tak jak wcześniak, płuca w brzuszku mamy muszą dojrzeć do 40 tygodnia ciąży, to tak samo u nas w oddziale neonatologicznym i czekamy, aż te płuca dojrzeją. Niestety wcześniak też jest bardzo narażony na zakażenia, nie tylko takie wewnątrzmaciczne, ale i u nas w szpitalu, bo dzieci wcześniaki to są dzieci z taką obniżoną odpornością, tak? Także to też są pewne wyzwania, które musimy jakby sprostać razem z dzieciątkiem, żeby ono później wyszło po wypisie do mamy.
To tutaj ten wcześniak jest takim ogromnym wyzwaniem dla neonatologów.
Tak.
Ta obserwacja taka precyzyjna jest, jest konieczna.
Konieczna. Jeszcze tu musimy też spojrzeć, że jak już zapewnimy oddychanie, no to co jeszcze musimy? Żywienie, tak?
Właśnie,
bo już nie mamy pępowiny.
Chciałam zapytać o to żywienie, noworodek się od razu położony na brzuszku, przyłożony do piersi, a co z tym wcześniaczkiem?
To znaczy tutaj jak samo mama wcześniaka też jest niezastąpiona, bo też jest w neonatologii coś takiego jak żywienie troficzne, czyli pobieramy od mamy pokarm mamy siarę, czyli te pierwsze kropelki mamy, które są niesamowicie cenne i podajemy odpowiednio wcześniaczku w kropelkach do ust. I to jest bardzo ważne. Tu chciałam wspomnieć właśnie o tym karmieniu troficznym noworodka, czy jeżeli dziecko jest w stanie ciężkim, to ewentualnie jamę ustną też próbujemy skolonizować jakby tutaj siarą mamy. To jest bardzo ważne i bardzo ważne właśnie dla dojrzałości układu pokarmowego noworodka, bo proszę sobie wyobrazić, że takie dziecko w 28-29 tygodniu ciąży, ma niedojrzały układ pokarmowy. I niestety ma później ryzyko w trakcie też samej hospitalizacji na taką bardzo ciężką jednostkę chorobową, jaką jest martwicze zapalenie jelit. I tutaj duże ryzyko jest powikłań. To jak sama nazwa wskazuje, w wyniku różnego zapalenia, niedojrzałości. Etiologia jest tu wieloczynnikowa, czyli przyczyny są wiele mamy czynników. No to tu jakby ten układ, częściowo tam mamy zapalenie w jakiejś części układu pokarmowego dziecka, czy to w jelitach i następuje martwica. I też takie dzieci są poddawane operacji. Natomiast wracając do żywienia, więc tu mamy kilka kropelek i tu przypominam mamom wcześniaków, że to jest bardzo ważne. Także pobieramy położne, odpowiednie są procedury na różnych oddziałach i wtedy położne przynoszą te kilka kropelek siary, czy od samego pierwszego dnia życia próbujemy to dzieciom podawać. Natomiast my powiedzmy wkładamy takie cewniki do pępowiny u wcześniaków lub zakładamy odpowiednio też wkucie dożylne lub takie centralne też wkucie dożylne i rozpisujemy kroplówki dla takiego dziecka. Więc tak jak normalnie na śniadanku mamy bułeczkę, mamy szyneczkę, mamy masełko, tak, to my też rozpisujemy takiemu dziecku glukozę, białko i lipidy, czyli tłuszcze z witaminami.
Tak, tak żeby tak. wszystko otrzymało to, co jest
Zgadza
im
się.
Potrzebne.
I stopniowo tak. wtedy zwiększamy powolutku po mililitrze, po dwóch, czy oczywiście jak to są starsze wcześniaki, to nie wymagają, to one już dostają na przykład doustnie, czasem przez sondę, tak? Te starsze dzieci, te 34, 35 tydzień, czy 33. Ale jeżeli wymaga, tak? No to wtedy najpierw kroplówkami, później schodzimy powolutku z tego żywienia pozajelitowego i zwiększamy jakby żywienie enteralne, czyli to do buzi.
Pani doktor, a szczepienia u wcześniaków?
Szczepienia są jak najbardziej zalecane według kalendarza szczepień, tak? Tutaj jakby opóźnienie w kalendarzu szczepień zawsze jednak stwarza dodatkowe zagrożenie dla tych dzieci, bo tak jak każde dziecko jest narażone na choroby zakaźne, a tym bardziej wcześniaki mają, tak jak wspomniałam, niedojrzały układ immunologiczny, czyli ten odpornościowy. Stąd szczepienia są zalecane według kalendarza szczepień, a jakby my jesteśmy też jako neonatolodzy odpowiedzialni za to, żeby dziecko w odpowiednim momencie dostało te pierwsze szczepienia.
No właśnie, tak. Chodzi mi o to WZW i gruźlicę.
A, WZW i gruźlica, to już
te,
mamy
te
tak.
pierwsze szczepienia tak. zaraz w tym
Więc
okresie
tak,
noworodkowym.
WZW typu B to mamy już w pierwszej dobie. Tak?
I życia u wcześniaka?
500 gramów szczepimy.
Właśnie
tak.
o to mi chodziło. Czy
tak, nie boimy
maleńkie?
Się, szczepimy. O. Takie maleńkie, bo mówię, o wiele większym zagrożeniem jest zakażenie tym wirusem. Niż szczepienie.
Tak, dlatego, no dlatego, jak dlatego dopytuję, bo to znów może budzić tak, obawę
tak,
rodziny,
żadnych
rodziców.
Obaw. Szczepimy. Szczepimy żadnych obaw. I tu jakby układ, około odpowiedź na tych dzieci, jeżeli chodzi o układ odpornościowy i ochronę na takie szczepienie, to mamy w 60% tych dzieci, co zaszczepimy. To jest bardzo ważne. I już po tygodniu już to dziecko jest chronione, bo wytwarza odpowiednie przeciwciała na to szczepienie. Czyli takie białka, które chronią przed zakażeniem tym wirusem, które wyłapują tego wirusa i zapobiegają nam temu zakażeniu, więc jest bardzo ważne. Natomiast dawkę przypominającą u wcześniaków już mamy po miesiącu. I zwykle to dziecko jeszcze u nas jest hospitalizowane i dlatego my też dajemy w oddziale szpitalnym. Jeżeli chodzi o gruźlicę, to czekamy. Z gruźlicą czekamy przede wszystkim do 2 kilo, aż dziecko osiągnie i tak zwany stan stabilny dziecka, czyli już musi oddychać samo. Tak? Więc tu rzeczywiście te opóźnienia też występują. Ale jak już rozpoczniemy, no to wtedy według kalendarza szczepień następnie prowadzimy. I te dzieci też są jeszcze, jeżeli chodzi o skrajne wcześniaki, takie wcześniaczki, czy takie, czasem to są też starsze wcześniaki z powikłaniami, z ciężkimi chorobami, to one też wymagają dłuższej hospitalizacji. I wtedy, jeżeli takie dzieci są nawet 6 i 8 tygodni hospitalizowane u nas w oddziałach neonatologicznych, wtedy też szczepimy pierwszymi szczepieniami, jak przeciw pneumokokom, tak, tymi pierwszymi, które normalnie w przychodni też są już podawane dzieciom. Tak, my w oddziałach też już tutaj te dzieci szczepimy i patrzymy oczywiście na ewentualne wczesne objawy niepożądane. Natomiast jak najbardziej, mimo tych występujących możliwych odczynów poszczepiennych czy niepożądanych, jak najbardziej szczepimy dzieci.
Pani doktor, a jeszcze taki temat powikłania u wcześniaków w tym ich rozwoju.
Tak, one wszystkie wynikają z niedojrzałości układów, tak? Ponieważ dziecko rodzi się przedwcześnie i jakby ten rozwój musi być zakończony już poza brzuszkiem mamy, to tak jak mówiłam, pierwsza taka jednostka chorobowa to mamy zespół zaburzeń oddychania. To wynika to, co już mówiłam, z niedojrzałości płuc, gdzie dziecko wymaga respiratoroterapii, odpowiedniego tego leku z niedoboru surfaktantu, ale też ponieważ te płuca, znaczy dziecko rodzi się jakby przedwcześnie i niestety płuca dzieciątka, one nie są przystosowane do takiego oddychania u nas, tak w świecie, tak? No to w tym momencie dziecko, znaczy układ oddechowy może być, rozwinąć taką jednostkę jak dysplazja oskrzelowo-płucna. Ona objawia się tym, że jakby ten rozwój, który normalnie prawidłowo przebiegałby w brzuszku mamy, on jest troszeczkę zaburzony. Rozwój płuc jest troszeczkę zaburzony, dlatego nazywa się dysplazja oskrzelowo-płucna. Troszeczkę zaburzony i dziecko dłużej wymaga tlenoterapii, naszego wsparcia. Natomiast sam rozwój płuc, on następuje do 2 roku życia, taki najbardziej efektywny. Stąd to dziecko dłużej wymaga czasu, żeby zejść ze wsparcia, zejść z tlenu i wtedy te płuca stają się całkowicie wydolne. Także takie dzieciątka, one mają dysplazję oskrzelowo-płucną. I my tu w Polsce mamy profilaktykę też, jeżeli chodzi o dysplazję oskrzelowo-płucną dzieci. Podajemy takie im przeciwciało, to się nazywa Synagis. To jest profilaktyka przeciw zakażeniu wirusem RSV. czyli takim wirusem oddechowym, który bardzo często w 90% każdy z nas przechorował, czy dzieci w wieku 2 lat to już w 90% przechorowują. I dlatego te dzieci są, ten program jest refundowany u nas w Polsce i te dzieci i tak samo wcześniaki poniżej 33 tygodnia ciąży są zaliczane. Raz w miesiącu dostają takie przeciwciało. To jest wszystko za darmo i to też jest taki program profilaktyczny u nas w Polsce. Jeszcze wspomnę jeszcze o innych powikłaniach, bo tu mamy jeszcze układ oddechowy. To tak samo różne zagrożenia, jeżeli chodzi o wcześniaki. To dla mnie takie najważniejsze to są niestety krwawienia dokomorowe. Chodzi o układ nerwowy i różne powikłania neurologiczne dzieci. To się dzieje zwykle w okresie okołoporodowym, bo mózg jest najbardziej tutaj wrażliwy u dzieci. On jest niedojrzały. Bardzo też jest ukrwiony dobrze, stąd w momencie porodu, ponieważ mózg wcześniaka nie jest przygotowany do samego takiego porodu, takich dużych zmian, stąd występują krwawienia dokomorowe i później niestety może być kolejnym powikłaniem wodogłowie lub zaburzony rozwój neurologiczny takiego dziecka, lub też leukomalacja okołokomorowa, to się tak nazywa, to jest taki trudny termin, ale on też polega na uszkodzeniu części układu nerwowego, czyli takich głównie takich dróg, które przewodzą impulsy z mózgu, tak? Czyli tutaj mamy tą drogę, czyli układ nerwowy, jakby mózg jest prawidłowy, tak, tu się nic nie zadziało, ale problem jest taki, że nie może przewieźć impulsów, informacji, żebyśmy odpowiednio mogli wszystkie tutaj funkcje, czy to dziecko mogłoby wszystkie funkcje wykonywać. Natomiast dobra informacja jest taka, że w ogóle wcześniak ma takie niesamowite możliwości regeneracyjne, że to, że jeżeli coś się zadzieje w 24-25 tygodniu, nie jest wcale powiedziane, że do drugiego roku życia to dziecko tej funkcji nie odzyska dzięki rehabilitacji, dzięki odpowiedniej też prowadzeniu takiego dziecka, no i dzięki miłości oczywiście. Mamy i cierpliwości rodziców. To jest niesamowite.
Czyli dobrze zrozumiałam, że ten wcześniak do drugiego roku życia jakby dogoni.
Tak,
swoich...
tak. To się nawet nazywa catch up dzieci, tak, prawda? Że on długo, długo nie rośnie, rośnie, tak, a później nadgania.
Tak, dogoni nadgania. Się to.
Tak, i to jest najbardziej takie wdzięczne w tej pracy, niesamowite.
Pani doktor, czy w tych informacjach o wcześniaku uważa pani, że jeszcze coś należałoby rodzicom przekazać? Przede wszystkim rodzicom.
Dużo cierpliwości i miłości życzę, to na pewno. I generalnie do też personelu, bo niestety praca, znaczy to jest niesamowita praca w ogóle, praca z dziećmi na oddziałach neonatologicznych, ale też trzeba wiedzieć, że to jest trudna praca. To jest trudna, bo styka się człowiek na co dzień z cierpieniem dziecka. Nie każde dziecko rodzi się zdrowe. My jesteśmy po to, żeby pomagać tym dzieciom, które są chore. To jest trudne sytuacje są. Dlatego ja mamy też proszę, niesamowicie, jeżeli już będą miały z nami styczność z personelem neonatologicznym, też o cierpliwość do nas. Bo to jest tak, że tutaj potrzebujemy dużo cierpliwości. To my też mamy pewne psychologiczne takie mechanizmy obronne. Też mamy swój styl na oddziałach pracy, bo to jest niesamowita praca, ale też trudna, wymagająca poświęcenia. Stąd ja też dziękuję za każdy taki, czy dobre słowo, czy cierpliwość, bo my pomagamy, chcemy pomagać, ale też rodzice nam pomagają, jeżeli też jakby tutaj, bo to zawsze jednak współpraca daje zawsze coś więcej niż jakiekolwiek inne sytuacje.
A pani doktor, jak się rodzą dzieci z wadami wrodzonymi? W tej chwili już rodzice z reguły wiedzą, że nie urodzi się zdrowe dziecko, no bo są badania w okresie prenatalnym, prawda? Ale to jest i trudne chyba i dla was, i dla rodziców.
Tak, przede wszystkim dla rodziców.
No ja wiem, że przede wszystkim dla rodziców. Kto im tych informacji udziela? Jak
dzieci, znaczy obecnie medycyna tak ma tak niesamowity postęp, że właśnie tak jak pani doktor mówiła, prenatalnie możemy te wady zdiagnozować. Rzeczywiście najtrudniejsza jest sytuacja w momencie, kiedy rodzice nie wiedzą w trakcie ciąży, że jakaś wada u dziecka jest. To są rzeczywiście takie sytuacje najbardziej trudne, najbardziej takie zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci z wadami wrodzonymi, które się rodzą, to jest dziecko. Na pewno te dzieci powinny być jakby rozwiązywane, ta ciąża czy poród sam powinien przebiegać w ośrodkach takich wielospecjalistycznych, bo wtedy jesteśmy w stanie tym dzieciom pomóc. Na pewno dzieci z wadą serca. To też jest taka wada, która tworzy się jakby w pierwszym trymestrze ciąży, już na początku ciąży. Ale też i są pewne takie doniesienia naukowe, gdzie też już są możliwości nawet prenatalnie leczenia takich operacji.
Operacyjne, prawda?
Tak, bo wada serca, ona się tworzy, tak jak na przykład niedorozwój lewej komory serca. Czyli tu mamy do czynienia z czymś takim, jak serce nam dzieli się na lewą komorę i na prawą komorę. Jak ta lewa komora jest troszeczkę za mała, to na później po urodzeniu nie jest stanie pompować krwi odpowiednio, żeby odpowiednia ilość krwi trafiła nam do tkanek, do naczyń krwionośnych. I dlatego to się tak nazywa. Natomiast sama wada prawdopodobnie ona się rozwija w trakcie życia prenatalnego, bo mamy jakąś na przykład jakby to... Trudno tak ominąć to specjalistyczne nazewnictwo, ale jakby tu mamy zarośnięcie zastawki aortalnej, tak, czy jakąś przeszkodę w odpływie. Więc już ginekolodzy potrafią tą przeszkodę usunąć. I wtedy mamy możliwość na lepsze rokowania tych dzieci. Natomiast zajmowanie się dzieckiem chorym i towarzyszenie też rodzicom i dzieciom i leczenie przede wszystkim tych dzieci, no to jest niesamowite. I ja zawsze tutaj jestem pod wrażeniem Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii w Łodzi, Matki Polki, bo tam długą ilość lat i swojej pracy spędzili państwo profesorowie, profesor Jadwiga Moll i Jacek Moll, tak? I pamiętam, jak tam byłam na stażu, dziecko, które rodzi się z wadą, lekarze próbują jakby, czy w operacji, czy dając odpowiednie leczenie też lekami, farmakoterapią, jakby stworzyć coś, żeby ten narząd działał, żeby spełnił swoją funkcję i pomóc tym dzieciom. I medycyna stwarza te możliwości obecnie. Także to jest tak niesamowita tajemnica i możliwości.
Pani doktor, bardzo dziękuję za wszelkie informacje, które pani przekazała i w grudniowym programie, i w dzisiejszym. Życzymy, żeby taką radość w pracy zachowała pani przez całe swoje lata, bo wszystko przed panią. Tak, bo z jednej strony radość, bo cud życia, a z drugiej strony nieraz sytuacje bardzo trudne, które przeżywa się razem z rodzicami. Szanowni państwo, gościem programu była pani doktor Magdalena Sulla-Caus, neonatolog. Dziękuję raz jeszcze pani doktor.
Dziękuję również serdecznie.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.